Stefan Truszczyński, dzień dobry. Proszę Państwa, otóż kolejny czwartek, a w tym czwartku sprawy obronności. Zaraz Państwo usłyszycie głos starego fachowca, który przeszedł
z naciskiem na
wojnę, łagry.
Japońską, tak.
I w ogóle genialny facet. Będziemy dzwonić do pana profesora Witolda Kierzuna, a w studiu mamy niespodziankę, na razie nie zdradzę. I teraz chyba już nam się udało. Halo? Czy pan profesor...
Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, panie profesorze, Stefan Truszczyński. Bardzo się cieszę.
Witam się serdecznie, witam.
Panie profesorze, rozmawialiśmy dużo i długo o pańskim wspaniałym życiu. W ogóle nie wiem, czy jest ktoś tutaj wśród żyjących teraz nam współczesnych w Polsce, który mógłby się podobnym życiorysem pochwalić. Ale także pan profesor, jako profesor już potem po wojnie, wiele zrobił dla nauki. Uczył pan różnych, mniej lub bardziej zdolnych. Uczył pan w Afryce, w Kanadzie, w innych krajach, ale uczył pan także naszych wojskowych. I dlatego pytanie, co pan sądzi o naszym stanie armii i jakie metody by pan, jakie myśli, jakie rady by pan dzisiaj uważał za stosowne powiedzieć?
Więc mi się przede wszystkim wydaje, że mam mieć świadomość jednak, że mimo wszystko jesteśmy w stanie pokoju, ale jesteśmy w stanie zagrożenia. No ja muszę powiedzieć, miałem możliwość zapoznania się z informacjami z prasy rosyjskiej na temat ostatnich tych ćwiczeń, które Rosja, prawda, zorganizowała na granicy Polski, na terenie Białorusi. Otóż tytuł tych badań, tych ćwiczeń to było Zachód. I praktycznie rzecz biorąc, z tego, co prawda można było przeczytać w prasie rosyjskiej, to były ćwiczenia ataku na Zachód, a więc na ataku na Polskę, na kraje bałtyckie, na cały teren zachodni, prawda, Rosji. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że zagrożenie ze strony Rosji jest bardzo poważne. I w związku z tym to, co w tej chwili nas chroni, mianowicie na NATO, które, prawda, ma swoje już oddziały na terenie Polski, aczkolwiek tylko stacjonarne na zachód od Wisły. No to oczywiście jest jakoś formą zabezpieczenia, ale wydaje mi się, że my jednak musimy w tej chwili mieć tą pełną świadomość, że musimy być dobrze przygotowani do ewentualnej obrony. W większym stopniu będziemy przygotowani, tym jest zmniejsza się zagrożenie. I w związku z tym ja osobiście jestem zdania, zresztą zawsze byłem tego zdania, że bardzo konieczna jest obowiązkowa służba wojskowa. Ona jest moim zdaniem konieczna nie tylko dlatego, żeby przygotować, prawda, armię, no bo ostatecznie przy systemie istniejącym przed wojną obowiązkowej służby wojskowej kadra z wyższym wykształceniem, prawda, uzyskiwała już stopnie oficerskie i raz na parę lat przechodziła bieżące ćwiczenia, to dwumiesięczne, jednomiesięczne, tak żeby być na bieżąco w stanie, na najnowszych koncepcji obronnych. No ale w ten sposób mieliśmy przygotowaną bardzo poważną siłę zbrojną, której w tej chwili nie mamy, dlatego że praktycznie rzecz biorąc nie ma służby obowiązkowej wojskowej, a więc tylko jest ta armia, prawda, ileś tam tysięczna. Natomiast praktycznie rzecz biorąc, olbrzymia kadra ma przede wszystkim potencjalnych oficerów, prawda, ludzi z wyższymi studiami, jak to było, prawda, w tym systemie obowiązkowej służby wojskowej. Tego my nie mamy. Ale moim zdaniem to również jest inna sprawa. Mianowicie jestem zdania, że taka roczna służba wojskowa w systemie daleko idącej dyscypliny, porządku, a jednocześnie możliwości, że tak powiem, zawiązywania bliskich, przyjacielskich kontaktów pomiędzy poszczególnymi, prawda, tymi żołnierzami przez ten okres roku, co zresztą wyrazem tego były zawsze znane pożegnania. Zawsze jak kończyło się służbę, to organizowano bardzo serdeczne pożegnania i zawsze tworzyły się jakieś grupy, prawda, przyjaciół, grupy, prawda, kolegów, którzy nawet później zawsze pamiętali o sobie, co pewien okres czasu spotykali się znowu na ćwiczeniach. I wydaje mi się, że to był bardzo poważny element dyscypliny społecznej. No, dowcip polega na tym, że my, jeśli chodzi o dyscyplinę społeczną, to bardzo daleko odbiegamy, na przykład od Niemiec, od Austrii, od północnej Europy, prawda? U nas stopień zdyscyplinowania porządku społecznego jest bardzo niski, czego między innymi wyrazem jest olbrzymi wskaźnik katastrof samochodowych. No ja bardzo dużo, prawda, przejeździłem samochodem po Europie, po Stanach Zjednoczonych. No i muszę powiedzieć, że stopień dyscypliny ruchu, prawda, motoryzacyjnego w Polsce był niesłychanie niski w porównaniu z wszystkimi krajami zachodnimi, prawda. Po prostu my mamy z natury, nie mamy tego zmysłu ładu, że tak powiem, jakoś samo z umiejętności utrzymania ze zbiorowego porządku, ładu, prawda, dyscypliny. A to jest jednak niezbędne w ogóle, prawda, dla rozwoju społecznego, ale szczególnie niezbędne jest w sytuacji, w której musimy mieć świadomość, że żyjemy w stanie stałego zagrożenia.
No i wojsko uspokaja trochę hormony osiemnastolatków i ich nadmierną energię, gdzie kieruje. No, dobrze.
Tak. No więc właśnie o to chodzi. No cóż, ja jestem z tego pokolenia, które po pierwsze miało tradycję harcerstwa. U nas w naszej klasie to prawie, że 80% było członkami harcerstwa. Jeździliśmy na obozy harcerskie, gdzie też ta była społeczna dyscyplina, jakaś taka satysfakcja, prawda, porządku społecznego, a jednocześnie kształtowały się kapitalne, prawda, jakieś takie więzy przyjaźni, no bo ten obóz też, prawda, czasami był dość, rygor był dość dotkliwy, tam wczesne wstawanie, prawda, bardzo, bardzo szczegółowy porządek dnia, bardzo silnie pilnowany, tak jak dyscyplina społeczna. I to dawało bardzo poważne rezultaty później, prawda. My jesteśmy generalnie rzecz biorąc, nie mamy tej tradycji daleko idącej dyscypliny społecznej. Przecież nie ulega najmniejszej wątpliwości, że najsilniejszym krajem, prawda, europejskim są Niemcy, nawet Niemcy, które były po wojnie pokonane, prawda, i o bardzo silnie obciążone pamięcią tej swojej klęski. Ale Niemcy mają przede wszystkim ten właśnie zmysł dyscypliny. Oni chętnie, prawda, podporządkowują się jakiemuś społecznemu porządkowi. Natomiast my, no to jest najlepszy dowód, to jest właśnie ruch samochodowy. No ja przejeździłem, prawda, w swoim życiu parę milionów kilometrów i w Stanach Zjednoczonych, i w Kanadzie, i prawie że we wszystkich krajach europejskich, i w Afryce. I muszę powiedzieć, że praktycznie rzecz biorąc, jeśli chodzi o moje doświadczenie, to najtrudniej jest jeździć w Polsce ze względu właśnie na ten brak dyscypliny, co zresztą się wyraża w statystyce wypadków, prawda?
Tak. Panie profesorze, do tej armii wróćmy. Do spraw armii.
No więc właśnie wracając do armii, no więc mnie się osobiście wydaje, że trzeba było jednak wrócić do obowiązkowej służby rocznej, służby wojskowej, prawda? No, która by jednocześnie przygotowała kadrę zarówno wykonawczą, jak i kadrę dowódczą, prawda? No bo w tym systemie ludzie, prawda, którzy, mężczyźni, którzy kończyli, mieli maturę, prawda, to przechodzili przeszkolenie w szkołach podchorążych, a więc w szkołach przygotowujących do stopnia oficerskiego. Później parę lat po służbie wojskowej, dwa czy trzy lata później, przechodzili miesięczne czy dwumiesięczne ćwiczenie, uzyskiwali stopień, prawda, już oficerski. W ten sposób mieliśmy naprawdę no, dobrze wyszkoloną, poważną kadrę oficerską, co jest w powodzie niesłychanie ważne.
Tak.
No w tej chwili tego nie ma. W tej chwili praktycznie rzecz biorąc mamy tą armię, no załóżmy nawet, że
100 tysięczną.
Ale to wszystko jest nie to. A poza tym, tak jak mówię, jest jeszcze jeden element. Element jakiegoś tego wyszkolenia w dyscyplinie tak. społecznej.
Panie profesorze, a co pan myśli na temat tej armii drugiej, tej armii rezerwowej, tej terytorialnej, tej, która miałaby zabezpieczać?
Tak. Nie, więc oczywiście ta koncepcja armii terytorialnej, no to zresztą jest wzór, że tak powiem, amerykański, prawda? Ja osobiście uważam, że to jest koncepcja, prawda, trafna, słuszna, no ale ona w dalszym ciągu ona nie odpowiada właśnie temu zapotrzebowaniu, które może zaspokoić tylko ta służba, prawda, roczna, no i przygotowanie kadry kierowniczej, kadry oficerskiej, bo ludzie z wyższym wykształceniem rok mieli studiów, prawda, później mieli ćwiczenia tam jedno czy dwumiesięczne, no i w ten czas uzyskiwali już stopień oficerski. No więc praktycznie rzecz biorąc, ta koncepcja obecna, no to jest szkolenie, czy tak powiem, kadry tylko wykonawczej, nie dowódczej. Oczywiście to ma też swoje uzasadnienie, ale to nie jest absolutnie to samo, czym nie spełnia tych, że tak powiem, założeń, które leżały u idei służby
wojskowej.
Służby wojskowej.
Panie profesorze, mam dla pana niespodziankę. Otóż jest w studio pan były wiceminister Romuald Szeremietiew, człowiek dzielny, mądry i wojskowy. Może pan, panie ministrze, chciałby zadać pytanie panu profesorowi.
Dzień dobry, panie profesorze. Pytanie?
Tak.
No nie wiem, no
albo
jestem trochę onieśmielony tym wszystkim, co pan profesor Kierzun zrobił w życiu. I wydaje mi się, że pytać nie powinienem. Jeżeli...
Coś słabo słyszę, nie
czy,
wiem. Coś...
Czy teraz mnie pan profesor słyszy? Halo? Halo?
Tak.
Witam panie profesorze. Cieszę się bardzo, że spotykamy się tutaj u Stefana i że możemy porozmawiać o sprawach związanych z armią. No to doświadczenie, które pan jest udziałem pokolenia pana profesora, wydaje się być szczególnie cenne, ponieważ pańscy koledzy, koleżanki podjęliście walkę w zasadzie beznadziejnej sytuacji. No i udało się wtedy stworzyć bardzo sprawną armię podziemną, armię, która zapisała piękne karty w historii Wojska Polskiego. I moje pytanie jest takie, z pana doświadczenia i spojrzenia na czas, kiedy działała armia podziemna, co było największym kłopotem i problemem, który mieli dowódcy i żołnierze Armii Krajowej? Jakby pan to, czy mógłby pan to jakoś określić?
Tak, no więc muszę powiedzieć, no ja przeszedłem to podziemne szkolenie, prawda, wojskowe na w perspektywie na stopień oficerski. Ono oczywiście miało charakter przede wszystkim teoretyczny, ale parokrotnie mieliśmy, ja chyba brałem udział 3 czy 4 lata, w dwudniowym ćwiczeniu w Puszczy, prawda, pod Warszawą, prawda. Także te ćwiczenia bezpośrednie, prawda, one miały miejsce. Ale głównie jednak to szkolenie miało charakter czysto teoretyczny, ale jednak wymogi były bardzo daleko idące. Ja muszę, przypomnę sobie, prawda, ile czasu ja poświęciłem na studiowanie, prawda, regulaminu, wszystko studiowanie tej, prawda, literatury obowiązkowej, która obowiązywała w szkołach, przed wojną w szkołach podchorążych. To było bardzo dużo czasu, ale jednocześnie sytuacja była zupełnie wyjątkowa, dlatego że my wszyscy byliśmy ochotnikami i wszyscy byliśmy ogarnięci jakimś takim wysokim stopniem, nazwijmy to, patriotyzmu, chęci, prawda, walki. Tutaj ten, niestety okupacja niemiecka była tak okrutna, że dosłownie tylko marzyło się o tym, że może kiedyś wreszcie dojdzie do tego, że będziemy mogli, prawda, po prostu z bronią w ręku walczyć. Więc oczywiście tutaj sytuacja była odmienna od regularnej w czasie stanu, prawda, pokoju. To był okres, prawda, jakiegoś bardzo wysokiego natężenia, postawy bojowej, postawy patriotycznej, postawy, prawda, chęci walki, prawda. Tutaj to wszystko miało charakter bardzo wysokiego poziomu, takiego, nazwijmy go górnolotnie, ideologicznego. No więc jest rzeczą zupełnie normalną, że trudno wymagać, prawda, żeby w tej chwili młodzi ludzie, którzy idą na przeszkolenie wojskowe, reprezentowali tę postawę, którą myśmy reprezentowali. Ale tu chodzi o to, że wojsko to jest porządek. Wojsko to jest dyscyplina. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że my, nasze środowisko, że tak powiem, narodowe, my Polacy, w gruncie rzeczy mamy bardzo słabo wyrobiony zmysł dyscypliny. To się, prawda, zawsze śmiało się za moich czasów, dawniej mówiło się, że jak jest 5 Polaków, to jest 8 opinii, prawda? Każdy ma inną opinię, każdy inaczej widzi rzeczywistość, prawda? Nie ma tradycji jakiegoś podporządkowania się, zdecydowania się na to, że ktoś jednak, prawda, organizuje pracę i trzeba jakiemuś ładowi się podporządkować. U nas ten zmysł jest w minimalnym stopniu. I właśnie mamy ten klasyczny przykład, że znowu Niemcy mają w olbrzymim stopniu ten zmysł, prawda, i siła, potęga Niemiec w całej historii Prusji i Niemiec polegała właśnie na tym. Oczywiście ja nie stawiam postulatu, prawda, żeby pozbyć się samodzielności myślenia i różnorodności, ale moim zdaniem stopień pewnej dyscypliny społecznej dla rozwoju, prawda, państwa, rozwoju naszego narodu jest absolutnie konieczny.
Niezbędny.
I tu właśnie jest, tutaj właśnie ta służba.
Początek tego. Tak. Panie profesorze, ale cóż dałaby ta dyscyplina, jak pan otworzył na Wareckiej drzwi i znalazł pan się w pomieszczeniu, gdzie było 14 czy 12 czy 14 SS-manów i oni stali naprzeciwko pana. Pan miał wprawdzie 2 automaty na ramionach, oba się zacięły, a potem pan ich wszystkich wyprowadził jak baranów i dostał pan virtuti militari od Komorowskiego. Więc to nie była dyscyplina, to była po prostu... Co to było, panie profesorze? To był taki...
wie pan, to było... Znowu to... Cóż to... Po prostu miałem to szczęście, prawda, że mogłem ich sterylizować, ale to było po prostu... No wie pan, ten...
Po prostu się pan sprawdził jako żołnierz.
Postawa bojowa. Tak,
no właśnie. Panie profesorze, ale potem pan był takim już cywilem, takim całkowitym. W Afryce na przykład, co w Afryce, to tam chyba nie mógł pan krzyczeć, ucząc ich w Burundi i w innych krajach. To jakie były pana metody w tych innych krajach? Ja nie mówię o Kanadzie, o Europie, o tych kolegach, ale w tych takich krajach, gdzie pan właśnie uczył, no czego, prakseologii, to co, od Kotarbińskiego. Uczył pan od zera, prawda? Jak pan to robił? Jaka
ale
była technika?
Muszę panu powiedzieć, że ja na przykład, jeśli chodzi o Burundi, no to się zajmowałem między innymi organizacją aparatu, że tak powiem, terenowego. No więc ja organizowałem zebrania, na których, prawda, prowadziłem wykłady, ale które jednocześnie wprowadzały pewien rytm porządkowy. Mianowicie punktualnie zaczyna się o godzinie 9 i wszyscy absolutnie muszą być. Teraz ci, którzy do tego poczucia tej obowiązkowości wśród ludności afrykańskiej jest bardzo słabo rozwinięte, więc z reguły, prawda, o godzinie 9 brakowało przynajmniej 20-30%. No i teraz ja oczywiście czekałem na tych następnych i potem, prawda, wygłaszałem taki właśnie speech na ten temat, że no widzicie, ponieważ nie mogłem rozpocząć od odpowiedniej godziny, dlatego żebyście się spóźnili, to straciliście wszyscy na pewnym zasobie wiedzy, która przy waszej pracy administracyjnej jest niezbędna, żeby to wszystko dobrze działało, prawda? No i w związku z tym, prawda, nawet zrobiłem taką listę, tam wypisywało się na tablicy nazwiska tych spóźniarskich i potem, prawda, stwarzało się taką atmosferę konkurencji, prawda, kto będzie, prawda, pierwszy będzie już punktualny. Więc jakieś formy oddziaływania na pewien lat, na pewien porządek, co oczywiście było trudne, dlatego że no, w tym kraju, w którym ja byłem, ci Afrykańczycy nie byli przyzwyczajeni, prawda, do takiej systematycznej pracy, dlatego że to jest kraj, w którym jest jezioro pełne ryb. Wystarczyło wsiąść do łódki, wziąć wiadro i zaczerpnąć, od razu były ryby, były lasy bananów, prawda, i poza tym wystarczyło dawniej mieć łuk, żeby wyjść, prawda, gdzieś.
No ale to niestety miasto, im tak. się już skończyło w znacznej tak, mierze. Tak, a no, jak pan, panie profesorze, uczył, to było szkolenie u podstaw, a tych, którzy tam byli ważni, książęta, tak. królowie, ministrowie, tak. tych jak pan podszedł? Jak
no,
pan...
Więc muszę powiedzieć, że ja im przede wszystkim prowadziłem wykłady, prawda, uzasadniając, jaki efekt uzyskuje się społeczny i indywidualny przy dobrze zorganizowanej pracy, prawda. No z tym, że oczywiście tutaj styl, że tak powiem, wykładu i organizacja wykładu była zupełnie, prawda, inna. No ja prowadziłem kurs dla kadry ministerialnej, oni tam przyjeżdżali samochodami, prawda. No ale tak stopniowo wprowadza coraz większą dyscyplinę, więc na przykład przyjąłem taką zasadę, że ktoś, kto się spóźnił powiedzmy 10 minut, to niestety już nie bierze udziału, prawda, w szkoleniu.
Odjeżdżał jest tym rolerajcem.
Tak. A to było tyle ważne, że to była decyzja, prawda, najwyższego szczebla prezydenta, obowiązek szkolenia, mówiąc skończenia, prawda, tego kursu, który myśmy prowadzili. No i to była obawa, że, prawda, jak on nie skończył, to może być po prostu odwołany ze swojego stanowiska, więc tu był problem jakiegoś stworzenia.
A jeszcze wróćmy z tej Afryki równikowej na nasz grunt. A pan, panie profesorze, też uczył naszych ministrów, dyrektorów i innych ważnych. Jak pan sobie z nimi radził?
No więc muszę powiedzieć, że pierwsza podstawowa sprawa, to wszędzie pilnowałem, prawda, tego elementarnego porządku, prawda. No ja go zresztą byłem pierwszym, który wprowadził to nawet w naszej wyższej uczelni. Mianowicie rozpoczyna się wykład o godzinie 10 i przez pierwsze 10 minut co rusz to otwierają się drzwi i ktoś tam wchodzi. Po prostu o godzinie 10 zamykałem drzwi. No i w związku z tym, no potem był protest tam studentów, że oni, że ich paru tam stoi, nie może dostać się nawet. No to powiedziałem, bardzo przepraszam, jak punktualnie nie przychodzicie, to skończę. No i ostatecznie był, miałem wspaniały efekt, miałem
no właśnie. Punktualność. Czas i to pieniądz, tutaj tak. Studio też. I bardzo serdecznie panu profesorowi dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Będziemy dzwonić następnym razem i dalej uczyć się od pana. Bardzo serdecznie.
Bardzo serdecznie dziękuję, serdecznie pozdrawiam.
Dziękuję, do usłyszenia. A teraz dziękuję, do widzenia. A teraz my, panie ministrze. Otóż ja się tutaj na pana zasadzam, no. Ale tak, najpierw panu dam troszeczkę takiego luzu. Mianowicie, ja nie mogę zapomnieć, jak pan walczył z tą bandą łobuzów, która na pana napadła. Wie pan dlaczego? Znalazłem właśnie wczoraj taką karteczkę. Już nie powiem, kto to napisał i kto to występował, bo się wstydzę za tego kogoś. Ale to było do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro za czasów jego pierwszej kadencji. To panu przeczytam tylko początek. W związku z eskalacją pomówień dziennikarzy Rzeczpospolitej Anny Marszałek i Bertolda Kitela o powiązania ze służbami specjalnymi. Aha. Czyli ktoś występował w obronie ich, że oni są pomówieni.
Biedule.
Biedaki. No to dalej już nie będę, bo mnie trochę krew zalewa. A pana?
Nie, bo dlatego, że to jest po prostu żałosne.
Stare dzieje.
Tak, nie, to jest żałosne po prostu. Ja od początku nie traktowałem tych państwa jako jakichś przeciwników, czy kogoś, kim się specjalnie trzeba zajmować, ponieważ widziałem w nich tylko narzędzia wykonujące
dobrze, to spójrzmy
operacje
na nich,
pod nazwą.
Jak a jak załatwić? To było? Ale to było chyba ile lat? Trwało?
To w 2001 roku, w lipcu się zaczęło. Tak,
był pan wiceministrem obrony narodowej.
Sekretarzem stanu, dokładnie.
Pana Komorowskiego.
Tak. Tak, pan Komorowski był ministrem, ja byłem jego pierwszym zastępcą, z tym, że przedtem miałem też niezbyt trochę pod górkę, ponieważ ministrem wtedy, w związku z tym, że APS zabrał koalicję wyborczą z Unią Wolności, był Janusz Onyszkiewicz. A więc w którymś momencie ta Unia odeszła od AWS-u, no i wtedy właśnie pojawił się pan Komorowski i muszę powiedzieć, że ja wtedy postanowiłem, że się podam do dymisji, że nie będę z nim pracował. Miałem tutaj negatywne odczucia, prawda? Ale z jednej strony on się o tym dowiedział i zaczął mnie przekonywać, że powinienem się, jak to powiedzieć, żebym się nie wygłupiał, tak, no bo tutaj opozycja będzie miała wielką radość z tego, że on przychodzi, a ja odchodzę, to raz. Dwa, że no jednak mimo wszystko jesteśmy jakby z tego samego nurtu niepodległościowego, no z tak. Innych organizacji.
Był rzecznikiem Komitetu Obywatelskiego.
No właśnie.
A pan był wtedy w KPN-ie.
No wcześniej byłem w KPN-ie, później byłem w PPN-ie. No w każdym razie, a z kolei Komorowski współpracował z Wojciechem Ziembińskim, więc...
No właśnie.
Więc znaliśmy się z Wojtkiem dosyć dobrze z nim.
Słynnym panem w muszce i z
tak.
Lagą taką.
No w każdym razie wracając do tego, on mnie przekonywał, że będziemy mieli szansę jednak robić na pewne rzeczy pozytywne, jeżeli chodzi o wojsko. I żałuję, że dałem się przekonać. Zresztą premier tutaj też wspierał Komorowskiego, namawiając mnie, żebym nie odchodził, mówił o premierze Busku. No i w efekcie okazało się, że właśnie między innymi minister Komorowski, premier tutaj nie udzielił mi żadnego wsparcia, był jednym z tych, którzy doprowadzili do tego, że zostałem usunięty i to z haniebnymi zarzutami, że jestem osobnikiem skorumpowanym.
I była to potem walka lat.
Tak, i potem 9 lat odbyłem taką turę, najpierw po prokuraturach, później po sądach. aż na końcu uzyskałem komplet wyroków uniewinniających, które są prawomocne, informuję tych, którzy mają jakieś wątpliwości. I dodam, że niedawno ostatecznie prawomocnie został uniewinniony również mój ówczesny współpracownik, pan Zbigniew Farmus.
Którego porwano
z promu, tak.
Efektowne to było, co? Ćwiczonka takie.
No tak, tak. To wysłał śmigłowiec właśnie Komorowski i funkcjonariusze UOP-u wciągali na lince Zbigniewa Farmusa na morzu. Rzeczywiście bardzo.
Pod Szwecją.
Pod Szwecją, tak.
Szwedzi daleko od Szwecji?
Niedaleko, bo Szwedzi w obawie nawet podnieśli samoloty dyżurne.
A to jest strefa 12 mil, tak?
Tak, znaczy w związku z tym prom musiał zawrócić na morze, żeby można było tę operację.
Pod jakim portem to było?
Nie pamiętam.
Isztat, Malmö?
Gdzieś tam. W tych rejonie, tak. No w każdym razie tak to wyglądało i obaj jesteśmy, jak powiedziałem, w tej chwili niewinni. Okazało się, że zarzuty były niesłuszne, nieprawdziwe, tak, ale żeby to osiągnąć, trzeba było w moim przypadku 9 lat, w przypadku Farmusa 16.
Dobrze, ale jakoś pan jest silny. Co mnie nie zabije, to mnie wzmocni.
Nie, to ja tego nie propaguję, ponieważ nie. To jest to, co nie zabije, wzmocni, to mówił niejaki Nietzsche, a przyjęło to jako motyw taka formacja Hitlerjugend, więc ja bym się na tym nie opierał.
No dobrze, ale to jest popularne.
No niestety, tak. No już znaczy popularne.
No, jest takie głupie, no. Umówmy się.
To znaczy, ja myślę, że to, przepraszam, nie dyskutujmy.
Okej, to idźmy w kierunku tutaj współczesności. Panie ministrze, panie profesorze, bo pan jest teraz wykładowcą, uczy pan młodzież. I czego pan ich uczy? Bo może by pan nas nauczył, czy swoich kolegów wojskowych, jak organizować tą armię terytorialną, podziemną,
między innymi.
Niepodziemną. Bo pan to bardzo propagował i co?
I nic. To znaczy, trochę wyszło z tego, co mówił profesor Kierzon, mówiąc o siłach obrony terytorialnej, która obecnie jest formowana. On tu wspomniał, że ona jest zbudowana na wzór Gwardii Narodowej
amerykańskiej.
Ma rację. I powiem, niestety ma rację. Dlatego, że ja przestrzegam przed tym, aby nie stosować rozwiązań i wzorców organizacyjnych armii państw, które są mocarstwami i które są w innym położeniu geopolitycznym, geostrategicznym niż Polska do naszych warunków, a tak się obecnie dzieje.
A dlaczego nie chcą tego wzorca amerykańskiego?
No z bardzo prostego powodu. Czym jest Gwardia Narodowa w Stanach Zjednoczonych? Jest jakby uzupełnieniem wojsk operacyjnych. Gwardia Narodowa Amerykańska z jednej strony pełni rolę wojsk wewnętrznych. Jak wiadomo, w sytuacji, gdzie dochodzi do jakichś zaburzeń, wtedy gubernator, który jest dowódcą w stanie Gwardii Narodowej, ma prawo ją zmobilizować, powołać i użyć na przykład do tłumienia zamieszek. A z drugiej strony Gwardia Narodowa jest wyposażona i uzbrojona w środki bojowe, które pozwalają użyć ją, jeżeli zachodzi taka potrzeba, również w operacjach poza granicami kraju. A więc na przykład na uzbrojeniu Gwardii Narodowej Amerykańskiej są samoloty F-16, są śmigłowce Apache, są czołgi Abrams. No i w związku z tym ta Gwardia Narodowa ma taki charakter i takie zdolności. No i powstaje pytanie, czy taki charakter, takie zdolności ma Polska?
A jak ona jest niezależna od armii, czy ona jest obok armii, czy ona...
Nie, to jest część sił zbrojnych. To jest część sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych.
Jej dowódcą, czy przełożonym jest ten, który jest szefem armii?
Tak, oczywiście.
Czyli nie ma tam jakiegoś dualizmu?
To znaczy, dualizmu nie ma, natomiast jest to, co się nazywa Gwardia Narodowa, jest innym rodzajem sił zbrojnych po prostu. Tak jak to jest w Polsce. W Polsce też obywatel to ja ma być inny rodzajem sił zbrojnych, piątym, jak mówi minister.
A tam mają broń w domu, tak?
W Stanach Zjednoczonych różnie. Natomiast mówi pan o organizacji sił zbrojnych szwajcarskich. Tak. Szwajcarii rzeczywiście żołnierze, którzy są żołnierzami, znaczy siły zbrojne Szwajcarii opierają się przede wszystkim i głównie na obronie terytorialnej. I żołnierze obrony terytorialnej rzeczywiście mają uzbrojenie i wyposażenie w domu. Tak, no to chodzi po prostu o to, żeby bardzo szybko można było ich, mobilizując, wzywając, postawić do szeregu. No ale to są różne inne rozwiązania. Natomiast to, co mnie martwi, jeżeli idzie o nasz system, no to po pierwsze, że przyjęto, nie przyznając się do tego, model właśnie mocarstwowy, wielkomocarstwowy, amerykański, jeżeli idzie o nasze terytorialne siły. Dwa, że próbuje się budować duże jednostki, bo brygada to jest duża jednostka.
Ile?
No 17 podobno tych brygad ma być.
A ile osób, licząc o brygadę, jest mniej
więcej? Kilka, to zawsze jest kilka tysięcy, kilka no co najmniej 3,5 tysiąca powinno być.
To jest tak, 3 pułki, tak?
No,
można powiedzieć.
6 batalionów. 6 batalionów. Różnie. To znaczy, ta nazwa brygada jest takim trochę orientacyjnym jakby w związku.
My pamiętamy pierwszą brygadę.
No tak, tak.
I tam malutko.
Tam były rzeczywiście 3 pułki. Więc, natomiast tutaj jest kwestia taka, że ministerstwo w tym kierunku zmierza i teraz problem polega na tym, że przyjęto, skoro nie ma tego, o czym mówi profesor, mianowicie nie ma tej powszechnej służby wojskowej, która była kiedyś i którą ja kiedyś odbyłem, bo ja służyłem 2 lata jako żołnierz zasadniczy służby wojskowej.
I która powinna być.
No tak, chyba nie da się inaczej tego ominąć, ale w każdym razie nie ma tego typu służby i założenie jest takie, że ten żołnierz ochotnik do obrony terytorialnej 16-tygodniowe chyba takie ćwiczenia przechodzi w różnym układzie. I ma być pełnowymiarowym, pełnosprawnym żołnierzem, no to wydaje mi się, że tutaj no to, trochę to ryzykowne jest założenie.
Kiedy pan rzucił myśl pierwszy raz, kiedy to było?
To znaczy, to było wtedy, kiedy przygotowywałem razem z gronem przyjaciół współpracowników program w zakresie obronności dla akcji wyborczej Solidarność właśnie, czyli to był 96 rok, ale sam pomysł, że należy zwrócić uwagę na obronę terytorialną jako taki podstawowy komponent naszego systemu obronnego pojawił się już wcześniej, mianowicie w 92 roku byłem ministrem, przez krótko byłem ministrem obrony narodowej, wtedy przymierzaliśmy się bardzo poważnie do tego, aby taką obronę terytorialną uruchomić i wtedy już w gronie ministerskim dyskutowałem z moimi współpracownikami, to uznaliśmy, tak, że w dającym się przewidzieć czasie potrzebnym nam będzie właśnie taki system, który obejmie wszystkich poborowych, a który będzie nastawiony na budowę właśnie obrony terytorialnej. Pisałem na temat później po usunięciu mnie z MON-u, bo też byłem wtedy usunięty, tylko wtedy była tak zwana nocna zmiana, więc rząd Jana Krzyckiego został odwołany i to wtedy prezydent ówczesny Wałęsa wydał to słynne polecenie premierowi Pawlakowi, Szeremietiewej Macierewicza nie wpuszczać do ministerstw. Macierewicz był wtedy ministrem spraw wewnętrznych. Ja kierowałem resortem obrony.
Dobrze wam się współpracowało wtedy.
To znaczy, no nie było między nami żadnych pól konfliktu, dlatego że
inne zakresy.
Inne zakresy, absolutnie. Nie spotykaliśmy się, powiedziałbym, bezpośrednio, więc nie wiem. A poza tym ja krótko byłem tym ministrem, ponieważ po odwołaniu Jana Parysa ja objąłem resort jako tak zwany pełniący obowiązki, tak, czyli czasowo pełniłem obowiązki, ponieważ prezydent Wałęsa nie chciał się na mnie zgodzić, nie mogę być mianowany na ministra, a wtedy prezydent miał wpływ na to, kto jest ministrem obrony. No i w związku z tym ja krótko kierowałem, chyba 1,5 miesiąca, 2 miesiące, więc nawet nie było chyba możliwości, żebyśmy się dzisiaj.
No ale był wam przedtem dłużej wiceministrem, prawda? Wtedy.
Trochę dłużej, to znaczy dłużej. Tak, bo ja w lutym chyba, albo w styczniu, w lutym 92 przyszedłem do resortu jako podsekretarz stanu, wiceminister, później sekretarz stanu, no i później ten kierownik resortu.
No dobrze, to teraz dzień dzisiejszy. Tak. Jak to jest? No, tyle lat mija.
Tak.
Rok za rokiem i co my mamy? 20 tysięcy?
Mamy to samo, co żeśmy mieli, to znaczy, albo może trochę gorzej, bo w 98 roku, 99, znaczy ja wspomniałem o tym, że ten program przygotowywałem o obronie terytorialnej między innymi, budując program dla Akcji Wyborczej Solidarność. Taki program opracowaliśmy, został przyjęty przez władze Akcji Wyborczej Solidarność.
Szaklewski.
Tak, i nawet elementy z tego mojego programu zostały wpisane do umowy koalicyjnej, kiedy powstawał rząd premiera Buzka, tam jednym z postulatów, który rząd miał zrealizować, było zbudowanie obrony terytorialnej. No potem się okazało, że został, jak w sumie, ministrem Onuszkiewicz, który nie mógł zrozumieć, po co ta obrona terytorialna. Mhm. Był temu przeciwny. Ja musiałem wykonać bardzo ciężką pracę, żeby zbudować taki nacisk na ministra, żeby on zgodził się, co trzeba robić. Udało się. Zostałem szefem zespołu, który miał opracować ten model systemu obrony terytorialnej, wspólnie z oficerami ze sztabu generalnego i z osobami z innych resortów, między innymi z MSW, ponieważ szliśmy tutaj szeroko, zaczęliśmy to opracowywać, zbudowaliśmy taki model i zaczęliśmy budować, zaczynając od obrony terytorialnej, od brygad. No ale później mnie usunięto i obronę terytorialną zlikwidowano.
No tak. A jaka to miała być liczba? Wojska mamy 100 tysięcy, 40, zdaje się 4 tysiące szeregowych, a ta armia... No,
wtedy, wtedy to był pierwszy etap.
Mówiliście wtedy?
Tak, wtedy to był pierwszy etap. Mówiliśmy o 10 tysiącach żołnierzy.
Tylko.
Tak, i o 17 brygadach. No z możliwością rozwijania tego oczywiście dalej, ale na razie chodziło tutaj i o kwestie finansowe i o możliwości organizacyjne. Tak to wyglądało.
Panie ministrze, panie profesorze, jeszcze jedna niespodzianka. Przed chwilą połączyłem się z innym pana kolegą jeszcze dawnych czasów, Adamem Słomką.
Aha.
Adam Słomka, KPN.
Tak, tak, pan, pamiętam.
No, on tak trochę teraz wędruje od więzienia do więzienia. Dzień dobry, panie Adamie. Dzień dobry, Adamie.
Witam serdecznie.
No jak tam twoje perypetie więzienne? Bo ty ciągle jesteś aresztowany, a teraz przed sądem znowu stoisz.
No, takie czasy. Kasta się broni. W tej chwili właściwie największe problemy to w Krakowie mają koledzy, bo widzę, że tam proces za procesem został skazany redaktor Józef Wieczorek. To jest taka słynna postać, bo był wykładowcą na Uniwersytecie Jagiellońskim, wyrzucony w stanie wojennym przez komisję weryfikacyjną i nieprzywrócony do dzisiaj do pracy. No, takie mamy też elity na uczelniach. I on się zajął dziennikarstwem takim społecznym, z kamerą od lat chodził, filmował różne rzeczy tam w msze i jakieś ważne uroczystości. I między innymi chodził na procesy nasze. Był taki proces kilka lat temu jeszcze za Donalda Tuska, w którym zarzucano mi, że wynająłem gangsterów z gangu Krakowiaka celem zabicia prezesa sądu. To się okazało oczywiście chucpą i wszystko to byli agenci służb specjalnych, którzy takie bzdury opowiadali i potem uciekli do Anglii. Natomiast ten proces filmował właśnie Józef Wieczorek i go opublikował na internecie, tak jak setki innych.
Czyli musimy bronić naszego kolegę redaktora. Jeszcze jest sprawa Grzegorza Stańskiego w toku i no tak. I te ostatnie sprawy tutaj w Warszawie za miasteczko, tak?
No też za miasteczko, to znaczy pani prezydent Gronkiewicz-Waltz była łaskawa obciążyć 30 tysięcy złotych moją małżonkę, nie mnie, tylko moją małżonkę, za to, że miasteczko deptało trawniki na Placu Krasińskich. Taka jest odważna postać. W tym samym zresztą trybie, jak nie chce zapłacić ministrowi jakiemu komisji od tych przekrętów z mieszkaniami. Także
krótka informacja, na jakim to jest etapie? To jest jeszcze już jakiś wyrok, już jest coś, czy dopiero się...
Nie, to jest decyzja administracyjna. No tam jest oczywiście odwołanie od tej decyzji. No zobaczymy, co tam się z tym stanie w Izbie Skarbowej czy w sądzie.
To jest jedno.
No to pokazuje absurdalność zachowania władz, no, które nie chcą protestów legalnych, bo to legalny protest przecież, tak. Zgodny z prawem. No oni mówią, że no dobrze, możecie sobie protestować, tylko depczecie nam trawniki i to kosztuje bardzo drogo.
A sprawa następna, czyli właściwie jeszcze poprzednia.
Sprawa Tadeusza Stańskiego. To jest rzecz, której on wytoczył oprawcom z więzienia w Barczewie, funkcjonariuszom służby więziennej PRL. Proces, bo ani PN, ani prokuratura się niestety nie kwapi. I z tym jest duży kłopot, z tym ściganiem zbrodniarzy komunistycznych. My tutaj z marszałkiem Morawieckim i ze Stefanem Melakiem powołaliśmy nawet takie centrum ścigania zbrodniarzy komunistycznych, bo to idzie jak krew z nosa. I tutaj Tadeusz Stański odniósł duży sukces, bo doprowadził do postawienia przed sądem tych funkcjonariuszy Służby Więziennej z Barczewa, którzy w stanie wojennym się znęcali nad nim, nad wieloma są działaczami Solidarności, KPN-u, Solidarności Walczącej. Także tu się zaczyna ten proces. Na razie sędzina wzięła L4, jest chora i się nie zaczęło. Miało się zacząć tydzień temu. No ma się zacząć, proszę Państwa, to jest bardzo ciekawe, 13 grudnia tego roku. Zapraszam do sądu Mokotów, czyli tam gdzieś koło Żelaznej, to jest...
O 12 w nocy najlepiej.
No pewnie zrobią tak, jakiś wymyślą, ale na pewno trzeba robić.
Prosimy o informację. No my jako prasa mamy teraz wolność. Naprawdę mamy, ja tak tu już nie kpię. Mamy wolność, tylko mamy małe zakresy. Mamy takie boczne radyjka i takie małe gazetki. No ale natomiast a propos Barczewa, ty byłeś kiedyś w Barczewie, też byłeś, czy tam nie byłeś?
Nie, tam akurat nie siedziałem.
Aha, to takie wilgotne koło Olsztyna. A straszne. Tam siedział, a wiesz kto tam siedział? Taki najsłynniejszy więzień, którego
Koch
mi się...
Koch pewnie.
No Koch, tak, ten główny bandyta wschodni, który wiedział wszystko o bursztynowej podobno komnacie. Taki redaktor Orłowski z Ekspresu Wieczornego się jednak tam przebił. Ja potem ja kokietowałem tego Orłowskiego, żeby mi coś powiedział. W rezultacie zrobiłem kilka filmów na Wilhelmie Gustloffie, nurkując tam na 42 metry i tak dalej, Koch.
To ty nie tylko pływasz, widzę, no żaglówce, a jeszcze nurkujesz.
Teraz już jestem stary, ale to trochę było, 30 lat to robiłem. Natomiast ten Koch to miał fantastyczny pomysł na przeżycie, on miał karę śmierci i on, rozumiesz, zjadał coś, jadł i potem to oddawał i potem miał gorączkę i nie mogli go rzekomo ukatrupić, powiesić, bo mu się należało. Bo on był chory. No, dziękuję i do usłyszenia, Adamie. Do usłyszenia.
Również najlepszego. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie.
Jeszcze, panie mistrze...
No, w Baczewie to siedziałem sobie, tak.
Ty siedziałeś, tak?
Tak.
A no właśnie, to takie wilgotne, tak?
No, paskudne więzienie.
Paskudne więzienie. Ile to jest tak tuszko Olsztyna?
Tak,
prawda?
Tak, niedaleko. Tam,
niedaleko, tak. No to ja nie wiedziałem tego. No,
mało tego, dziedziczyłem cele pokochu.
No proszę, no to panie mistrze, i pan rzeczy. Mi nigdy, tyle lat się znamy,
nie
nigdy
ma o czym
pan,
gadać.
Jak to nie ma o czym gadać? Do reportera? Pan nie ma zaufania?
No ma zaufanie, ale czy to aż tak ważne?
No to jest ważne, bo ja nam poszedł, on czegoś nie napisał na tynkie, na pazurem w tynku. Czy...
Nie, on takim rzeczem się nie zajmował, nie musiał.
Nie musiał. Tak, no ale to szapoba, to jednak pan minister był takim ważnym więźniem, skoro pana aż tam nie zamknięto.
Znaczy byłem w klasyfikacji MSW, z tego co pamiętam, w pierwszej setce najbardziej przeszkadzających władzy ludowej, tak. I zdaje się z tego, co też mi mówił ktoś, kto widział tę listę, że byłem tam na 23 pozycji, więc to najwyraźniej widać było, że to nie była alfabetyczna lista, bo no SZ.
Tak, S to dalej.
Tak, to dalej powinien być. No i w związku z tym tutaj zostałem doceniony.
Ale również już był pan chyba wtedy doktorem obeku, pan pisał pracę.
Nie udało mi się, znaczy ja próbowałem ja pisać pracę na temat ministra Beka.
U kogo myśmy się wtedy spotkali?
U profesora Dostowskiego, tak.
Gdzie?
W katedrze. Historii chyba, tak.
Tak. Dzieju Warszawy, tak. Instytutu.
W każdym razie ja chciałem pisać na ten temat. W więzieniu. Nawet wystąpiłem o zgodę, ale oczywiście zgody nie dostałem, bo wiadomo, że kryminaliści nie powinni mieć doktoratu, to jest jasne. Więc nie dano mi takiej możliwości.
Nawet o Beku?
No, w szczególności chyba.
No co, Bek to już super historia. Gdyby pan chciał o Stalinie napisać albo o Berii, to rozumiem.
Nie, no to wtedy pewnie bym dostał.
Wtedy zgodę. Tak, tylko musiałby pan być cenzurowany.
Minister Józef Beck niestety nie miał prasy dobrej u komunistów i nie ma dobrej prasy nadal, zdaje się, bo wielu go atakuje. Jakkolwiek bardzo się tym, którzy go atakują, dziwię.
Ale jaka ogólna konkluzja z tego, co zrobił Beck u pana profesora naukowca?
Strasznie dużo zrobił i konkluzja jest taka, że między innymi w związku z tym, co zrobił Beck, mamy dzisiaj Polskę niepodległą.
Czyli bardzo, bardzo pozytywna.
Ja oceniam go bardzo pozytywnie. Moim zdaniem to jest mąż stanu i wybitna postać. I trzeba mieć, powiedziałbym, głębsze spojrzenie i na dzieje Polski i na przestrzeń geopolityczną, w której między innymi minister działał, żeby to zrozumieć.
Bo to wszystko się łączy.
Bezwzględnie tak.
Tak samo jak i to, że umarł w Budach.
Tak.
W Bukareszcie.
Znaczy nie, w jakiejś małej mieścince i w paskudnych bardzo warunkach. Tak. Chorował zresztą na gruźlicę i Niemcy, i Rosjanie, i ci, którzy wtedy rządzili w Polsce, mianowicie Sikorszczycy, robili wszystko, żeby Beck nie mógł z tego internowania uciec. Były przygotowane możliwości takie, że można go było uratować z tego, ale siła złego była tak wielka, że
Sikorski minister... kochał na pewno Polskę, ale chyba nienawidził Piłsudskiego.
Nienawidził Piłsudskiego, nienawidził Piłsudczyków i ta nienawiść przekładała się również na tak brzydkie rzeczy, jak na przykład odmawianie służby wojskowej oficerom, generałom Wojska Polskiego tylko dlatego, że na przykład służyli w dowództwie Armii Polskiej w 1939 roku.
No ale na przykład marszałek Piłsudski generała Andersa, który poparł Wojciechowskiego, nie odrzucił.
Nie, dlatego że marszałek Piłsudski to była trochę jednak inna klasa i inna postać. Tak? I jakkolwiek wielu generałów zostało pozwalnianych po przewrocie majowym.
Nie tylko pozwalnianych.
No tak, byli tacy, no na przykład jak generał Rzymierski, Michał, który został skazany na pięć lat więzienia, tak, za kryminalne rzeczy. Ale no, tego typu działania były rzeczywiście realizowane. Niemniej jednak powiedziałbym to, co zostało zrobione tutaj przez środowisko opozycyjne, kiedy przejął władzę w 1969 roku, to moim zdaniem było bardzo szkodliwe, nawet na kariery osobiste tych poszczególnych oficerów, ale jeśli chodzi o sprawę polską.
No i właśnie, pan minister Romuald Szeremieta to jest taki wojskowy, ale i naukowiec. I jak pan teraz uczy młodzież? Jak pan ocenia? Pan dużo ma zajęć z młodzieżą.
To znaczy, no, zmieniłem uczelnię, więc w związku z tym dopiero przygotowuję tam swoje prace, ale przyznaję, że chciałbym się skupić w tej chwili raczej na pracy badawczej, bardziej niż na dydaktyce. Przedtem zajmowałem się głównie dydaktyką, ale to wynikało po prostu z tego, że tak sobie poszczególne uczelnie wyobrażały moją rolę jako pracownika naukowego, że bardziej tutaj stawiało się na dydaktykę. Teraz Ministerstwo Nauki, minister Gowin mówią o tym, że premiowana będzie działalność badawcza, co mnie osobiście odpowiada. Chciałbym zająć się trochę badaniami nad
to sprawami. To znaczy konkretnie czym?
Tak, no znaczy myślę cały czas nad tym, co formułuję publicystycznie, czy w jakichś takich wystąpieniach, powiedziałbym, lżejszego kalibru, na przykład na mediach społecznościowych. Mianowicie Radio chodzi o...
Net.
Między innymi tak. Chodzi o generalnie o koncepcję obrony kraju, o to, w jaki sposób powinna być skonstruowana strategia naszej obrony, tak żebyśmy nie musieli doświadczać tego, co między innymi doświadczył nasz dzisiejszy rozmówca, pan profesor Kierzun, wtedy, kiedy jako młody człowiek musiał z bronią w ręku walczyć z konspiracją.
22 lata miał.
No właśnie.
A to znaczy, rozumiem, że to jest właśnie to, wojskowość, naukowość i czyli powrót do tego, co pana chyba jednak dręczy, ta armia.
To znaczy, ono to mnie dręczy cały czas. Ja powiem rzecz jeszcze dalej idącą, mianowicie ja odszedłem z Akademii Sztuki Wojennej, gdzie byłem profesorem i wykładowcą, z tego powodu, ponieważ powiedziałem, że nie mogę pracować w placówce, która podlega ministrowi obrony, z którym się nie zgadzam. Ja po prostu uważam, że niestety przez ostatnie dwa lata minister obrony obecny, ministerstwo w gruncie rzeczy zmierza w tym samym kierunku, w którym zmierzali poprzednicy, tylko przesuwają trochę akcenty. I w związku z tym ja, ponieważ to zagrożenie, o którym również mówił pan profesor Kierzyn, jest rzeczywiście rzeczą bardzo realną, a wsparcie, które otrzymujemy, mówię tutaj o Stadzie NATO-skim, w tej chwili istnieje, ale ono może przestać istnieć. To trzeba o tym pamiętać zawsze, że gwarancje, które dają nam czynniki niezależne od nas, mogą być cofnięte. W związku z tym ja po prostu uważam, że my tracimy w tej chwili czas, nie budując w sposób właściwy systemu obrony kraju, który by nam zagwarantował bezpieczeństwo, i mówię, chodzi również o to, żebyśmy nie musieli ponownie jakieś konspirować i jakiś takich walk prowadzić, jakbyśmy prowadzili przez 200 lat, kiedy żeśmy niepodległości nie mieli.
Powiedziałbym w tym momencie, że jest pan mało praktyczny, bo wojsko teraz dostaje podwyżki 400 zł.
No tak, ale na podwyżkach daleko się nie zajedzie. Znaczy podwyżkami nie da się odeprzeć nieprzyjaciela.
No, przez ileś tam nawet nic nie dostawali.
Tak, nie, ja nie jestem przeciwnikiem tego. Ja przypomnę, że wtedy, kiedy byłem ministrem, też przeprowadziłem w 92 roku różnego rodzaju gratyfikacje finansowe dla żołnierzy zawodowych, czym się chwalił zresztą następca, ponieważ ja to przygotowałem i przeprowadziłem, ale on już to, tak powiem, spijał, jakbym powiedział.
A tam gdzieś wyczytałem, że ta różnica między oficerami a szeregowymi to jest tylko 1000 zł, 4,5, 3,5. Czyli nie trochę oficer powinien więcej zarabiać?
Bezwzględnie. To znaczy, no, to jest, powiedzmy, kwestia polityki, którą tam prowadzi resort obrony.
I pieniędzy u pana Morawieckiego. Ale panie profesorze, no dobrze, no więc pan będzie teraz naukowo podchodził. Ja tak szczerze mówiąc, tym naukowcom za bardzo nie wierzę.
Ja też.
No właśnie.
Coś robić trzeba, no. Tak, po pierwsze. Po drugie, no, nie chcę być bezczynny w sytuacji, kiedy nie ma możliwości, nie ma pewnych narzędzi, pomocy których można byłoby kształtować system obrony kraju, no to przynajmniej mogę to robić w sposób intelektualny, tak, pokazując, że istnieje jakieś inne rozwiązanie niż to, które w tej chwili jest realizowane.
No właśnie, ponieważ pan teraz się staje podwładnym ministra Gowina, premiera Gowina, to nie będę już drążył tego tematu, chociaż miałbym ochotę, ale wracając do tych spraw wojskowości, ja też uważam, że jak nam się nie pomoże, sami sobie nie pomożemy, to nikt nam nie pomoże.
Znaczy tak, no, mój podstawowy zarzut, ten zarzut, który stawiam, jeżeli chodzi o nasze myślenie o obronności, polega na tym, że my upatrujemy gwarancję naszego bezpieczeństwa w tym, że nam inni pomogą.
Tak.
I to się niestety nie zmieniło.
Taka Anglia i Francja na przykład.
Nie tylko, no w tej chwili Stany Zjednoczone.
W 1939 myślę.
Tak, w 1939 roku to się nam sprawdziło, widać, no wolnym bokiem. Więc tutaj jest moja obawa i mój zarzut główny. I twierdzę,
ale pan ma na imię jak? Romuald?
Romuald.
No to takie trochę imię mocne.
Tak, to prawda, to jest, tak, jak to no słabo tak. I potem...
Panie ministrze, panie profesorze Romualdzie tak. Szeremietiew, bardzo tak. Panu dziękuję, że pan wytrzymał ze mną aż tak długo i wszystkie moje pytania. Mam nadzieję, że jeszcze pan...
Wytrzymałem Balczewo, to no lekko wytrzymam pana redaktora, bez przesady.
No dobrze, no ale zawsze liczę na tą naszą długoletnią znajomość.
Tak jest, to prawda, to prawda.
To
prawda.
Mówię.
To prawda, Stefan.
Tak, dziękuję serdecznie, proszę państwa. To byłoby na tyle. Stefan Truszczyński, Radio Wnet i walczymy, proszę państwa. 87,8. Jeszcze tylko kilka dni na kredyt, a potem już... Mam nadzieję, że Krzysztof Skowroński, mistrz wywiadów, w ogóle mistrz, dostanie to na 10 lat. Do widzenia.